dziś o pasji, spełnianiu marzeń, podróżniczych wyzwaniach i o tym, co wiąże się z podróżami, ale trudno to nazwać. Michał Słowodzian, dzień dobry. Dziś w rozmowie dnia gościmy dwie niezwykle energiczne osoby, które wręcz tryskają entuzjazmem do tego, co robią. Są z nami Malwina Sypniewska-Picz, organizatorka bydgoskiego festiwalu Podróżnicy.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Joanna Nowak, podróżniczka, autorka bloga Somos Dos, która ma za sobą 6-letnią wyprawę z córką.
Dzień dobry, witam serdecznie. Także.
2 dni, 19 wydarzeń, opowieści z różnych zakątków świata. Dziś rozpocznie się 16. edycja festiwalu Podróżnicy. Malwino, jesteśmy na ty, bo znamy się od wielu, wielu lat.
Powiedz, bo byłeś także prelegentem festiwalu, muszę tego...
Zdarzyło się wiele, wiele lat temu. Mm-hmm. I faktycznie festiwal ma taką renomę, że przyjeżdżają goście z całej Polski?
Przyjeżdżają goście z całej Polski, rośniemy w siłę. Słuchajcie, nasz halik już jest znany praktycznie w całej podróżniczej tutaj
rodzinie. Nagroda główna.
Nagroda główna, czyli statuetka ręcznie rzeźbiona imienia Tonego Halika. I w tym roku to wyjątkowa jest edycja, bo to jest 15-lecie wręczania tych statuetek i będzie z nami Elżbieta Dzikowska, kochani, czyli nasza ikona podróżowania. Będzie mnóstwo fantastycznych gości i no, festiwal przyciąga do Bydgoszczy.
Możemy powiedzieć, kto dostanie halika, czy to jest tajemnica?
No nie możemy jeszcze. Jutro
tajemnica.
Się dowiemy na gali.
Ale relacje na naszej antenie. Pani Joanno, pani przyjechała z Tarnowa. Główną nagrodę za swoją podróż z córką Gają otrzymała pani 4 lata temu. O podróży jeszcze powiemy, ale proszę powiedzieć, co jest takiego w tym festiwalu, że no, przyjeżdża pani jako widz?
Ludzie. Do Bydgoszczy
znaczy?
Przyjeżdża się dla ludzi. Dla tych, którzy organizują festiwal i dla tych, którzy tam występują. Ja mam w ogóle poczucie, że Haliki Bydgoskie to jest taka po prostu rodzina, która przyciąga ludzi ciekawych, niesztampowych, serdecznych, otwartych, ciekawych i po prostu z takimi ludźmi chce się być. I to ci ludzie są zarówno wśród prelegentów, jak i wśród publiczności.
Są
i...
takie osoby, które przychodzą co roku, tak?
Absolutnie
znacie
tak,
się już,
tak,
nie
tak,
znaliście
tak.
się.
Widuję się raz w roku właśnie na halikach i każdy z nas bardzo, bardzo na to się cieszy.
No, nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich gości. Malwino, jaki jest klucz ich dobierania i które spotkania można polecić szczególnie?
Tu jakby nie ma klucza dobierania. Po prostu są osoby, które chcemy zaprosić, czyli one są poza konkursem o statuetkę. A jakby kryteria to są takie, że czekamy najpierw na zgłoszenia. Przychodzi ich mnóstwo co roku. No i to jest właśnie największy szkopuł w tym, żeby wybrać takie najciekawsze. I w tym właśnie pomaga nam kapituła. 10-osobowa, czyli 7 stałych właśnie członków jury na czele, których właśnie stoi Elżbieta Dzikowska. 3 to są osoby, które rok poprzednio zdobyły właśnie halika. One kolejnego roku mają szansę być właśnie w kapitule i oceniać innych. A w tym roku mamy wyjątkowo 11 osób oceniających, albowiem w zeszłym roku został przyznany po raz pierwszy super halik dla super Moniki Witkowskiej. No i staramy się, żeby to było bardzo zróżnicowane, żebyście mogli właśnie przez te 2 dni być w różnych zakątkach świata. I w tym roku właśnie będziemy i w Japonii, i w Australii, i w Afryce ogólnie mówiąc, tak? Na Zanzibarze. Słuchajcie, no mnóstwo fantastycznych opowieści.
Gośćmi będą dwaj wybitni himalaiści, Aleksander Lwow i Piotr Pustelnik. Pan Aleksander nie szczypie się w język, on bardzo szczerze opowiada o środowisku himalaistów. Będzie panel dyskusyjny, tak. O czym będą rozmawiać?
Oni będą rozmawiać generalnie o górach jakby ich oczami, czyli to jest to, że oni są w tej ekipie tych starszych osób. Oni zawsze mówią po prostu, że oni zwyciężyli, bo przeżyli. Jakby będą też wspominać swoich przyjaciół, którzy zostali w górach, ale których ta pasja po prostu była tak ogromna, że jakby ryzyko, które jest wpisane w góry, no to jakby tutaj w tym momencie ich no, zostawiła w tych górach. Ale Aleksander Lwow to jest po prostu tak niesamowity człowiek, ja muszę to powiedzieć, po prostu on był pierwszym człowiekiem w tej ekipie Zawady, która w 80 roku zdobyła jako pierwsi ludzie na świecie zimowy Mount Everest. No i Alek cały czas powtarza, że on był tym ostatnim, który odbudował obóz trzeci i jakby cały czas trzyma go to, że jednak Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy jednak zdołali wejść na szczyt, podczas gdy on jakby ten obóz odbudowywał. Fantastyczny panel z naszymi himalajstami prowadzi Mateusz Zieliński, który zna ludzi gór bardzo dobrze.
Zachęcamy, żeby przejrzeć program, bo tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich 16 spotkań, ale jest jeszcze joga, są dodatkowe,
tak,
prawda,
tak.
aktywności. Pani Joanno, to jest tak, że na świecie już wszystko zrobiono, wszystko zobaczono, czy cały czas pomysły podróżników panią zaskakują? Jest jeszcze coś do odkrycia?
Absolutnie jest do odkrycia, ale to też troszkę jest tak, że każdy z nas odkrywa coś dla siebie, odkrywa coś swoimi oczami, swoim oglądem, swoją wrażliwością, emocjonalnością, bo w zasadzie, no można powiedzieć, że może poza tam niezbadanymi głębokościami Rowu Mariańskiego to wszystko zobaczono, widziano. No poniekąd tak, ale można zobaczyć to na różne sposoby i to jest, myślę, taką może nie kwintesencją, ale takim też motorem napędowym obecnego podróżowania.
A w podróżowaniu liczy się zdobycie celu, wyzwanie, czy może sama droga? Czy to jest bardzo indywidualne?
No, bardzo indywidualne. Różne mają ludzie cele. Dla części liczy się sukces i dotarcie tam i spełnienie wyznaczonych założeń. A dla innych, na przykład dla mnie, liczyła się przede wszystkim droga. Ja nie miałam celu. My nie miałyśmy celu. Po prostu jechałyśmy przez świat i dla nas najważniejsi byli ludzie i spotkania z nimi i po prostu taki codzienny dzień. My na przykład zatrzymywałyśmy się w jednym miejscu i wyjeżdżałyśmy dopiero jak czułyśmy, że jest czas na to, że jednak czas się wypełni w danym miejscu, że czujemy to swędzenie stóp, pięt i że już czas się kawałeczek dalej przenieść. Ale to nie było też tak, że my skakałyśmy od kraju do kraju, bo szybko odkryłam, że nie zobaczę całego świata, więc skoro nie zobaczę całego świata, no to zobaczę trochę mniej, ale lepiej.
Pani wyruszyła w podróż, gdy pani córka miała 20 miesięcy. Sama pani opisuje, że to był trudny czas. Została pani samotną mamą. Wyruszyła pani, by odnaleźć, tu cytuję, tę wesołą dziewczynkę, którą kiedyś pani była. Udało się? Podróż tak zadziałała?
Tak. Absolutnie się udało. Wie pan, podróż to jest też takie uziemienie, bo to, co pokazują social media, czy to, co widzimy na ekranach komputera, to jest bardzo wąski wycinek podróży. Natomiast oprócz tego są długie momenty, kiedy jest po prostu trudno, kiedy trzeba dźwigać plecak, ogarniać dziecko, pomyśleć, gdzie znaleźć coś do jedzenia, gdzie będziemy nocować, złapać jakiś transport, poszukać tego transportu, odnaleźć się w kraju, którego języka się nie mówi. To wszystko bardzo uziemnia i sprawia, że no, koncentrujemy się na tu i teraz. A to pomaga.
Tak sobie myślę, bo zaczęło się od Peru. Podróż ostatecznie trwała 6 lat. Wiele osób mogło powiedzieć, pewnie mówiło, to nieodpowiedzialne. Może narazić małe dziecko. Miała pani poczucie, że ryzykuje za dużo? Za bardzo?
Nie. Nie miałam. Ale, to znaczy, bez ale. Jasne, dla wielu osób to było totalne wariactwo. Ja też nie chwaliłam się specjalnie tym wyjazdem, no bo to jakby nie leży w ogóle w mojej
naturze. Wszyscy łapali się pewnie za głowę.
No łapali się dużo, dużo później, jak już miałam 1,5 roku za sobą i tam udało nam się zdobyć taką ważną nagrodę blogową podróżniczą, blog roku w kategorii podróże. Dopiero wtedy się łapali, ale ja już wtedy jakby byłam okrzepnięta, ale początki były bardzo trudne. Ja mam nadzieję, że kiedyś to będzie w książce i wszyscy będą mogli to przeczytać.
A był moment, kiedy pani pożałowała wyruszenie z małą Gają?
Nie, pożałować nigdy nie pożałowałam, ale był taki moment, były dwa takie momenty, kiedy myślałam, że nie dam rady i będę musiała wrócić do Polski.
Jeden z nich?
Choroba.
Ale swoja, czy właśnie Gai?
Choroba Gai, to był jeden taki moment, a drugi to był wypadek. Wypadek samochodowy i to był, Gaja wyszła bez szwanku, a ja wyszłam pokiereszowana i to był ten moment, kiedy myślałam, że... Bo jeszcze jak Gaja była chora, to jeszcze był dorosły, prawda, do ogarniania wszystkiego, do martwienia się, do załatwiania, szukania lekarzy i pomocy. Ale jak ja leżałam z kołnierzem ortopedycznym w szpitalu na oddziale, no to przecież Gaja...
Miała kilka lat.
No tak, przecież ona mnie nie obejmie. Ale na szczęście dobry los czuła nad nami i to, co wyglądało strasznie na początku, okazało się, że jednak jest do ogarnięcia na miejscu i po jakimś czasie udało się ruszyć nam dalej.
Gaja rosła w podróży. Teraz jest nastolatką, ale czy widzi pani wtedy, widziała, teraz pani widzi w niej cechy, które no właśnie ta podróż w niej wyrobiła, stworzyła?
Ja nie wiem. Ja nie wiem, bo to jest odwieczny mój dylemat, co było pierwsze, kura czy jajko. Czy ja dostałam dziecko, które jak się urodziło, to miało taki napis na czole, przynajmniej takie wrażenie miałam, born to travel, nie? Urodzona, żeby podróżować. Bo Gajusz jako mały dzieciaczek, ona wykazywała wszystkie cechy dojrzałego podróżnika. Ona była pogodna, ona była ciekawa, ona była tak, ona tolerowała w zasadzie wszystkie niewygody, w ogóle jakby one nie istniały dla niej. Więc ja sobie tak myślę, że to po prostu taki geny. Ale z drugiej strony przecież geny szlifowane są przez środowisko, więc to środowisko też ją w jakiś sposób rzeźbiło. Więc nie umiem panu odpowiedzieć, co było pierwsze.
Ale wiem, że zależało pani na tym, żeby właśnie w tej podróży ona miała dużo wolności i to teraz procentuje. No wiem, że z nastolatkami bywa trudno, ale generalnie znajomość języków, tak? Taka otwartość na inność, na różnorodność jest w niej właśnie dzięki tej podróży.
Ja myślę, że bardzo wiele rzeczy, chociaż znowu wracamy do pytania jajko czy kura. Bo na przykład Gaja ma świetną orientację w terenie. Ona porusza się po mieście, porusza się w ogóle po Polsce. Bez problemu radzi sobie z transportem, z rozkładami jazdy, z przesiadkami. Mówi w dwóch językach i ma taką właściwość rozwiązywania trudności tak, jak one przychodzą. No, spotkały ją różne trudne sytuacje i wychodziła z tego w taki sposób, że ja naprawdę jestem z niej dumna. No i tak, mówi w dwóch językach i świat dla niej jest otwarty.
Czas płynie nieubłaganie, Malwino. Tu mamy przykład podróży z dzieckiem. Kiedy ja kiedyś byłem w Azji, to spotkałem starsze osoby. Wcale nie mówiły dobrze po angielsku, ale się dogadywały, podróżowały na własną rękę. To jest faktycznie realne niemal w każdym wieku?
Do odważnych świat należy. Często jest tak, że po prostu będąc jeszcze w sile wieku nie możemy pozwolić sobie na jakieś podróże. Jesteśmy bardziej turystami, jeżeli wyjeżdżamy gdzieś i dopiero może później. Wiecie, no różne sytuacje są w życiu, tak? Także generalnie powiem wam szczerze, że podróżowanie nie ma wieku.
Ale mimo wszystko ważne jest przygotowanie, bezpieczeństwo, szczepienia. Tak praktycznie podróż no, może skończyć się poważnymi problemami. Należy się przygotować, należy sprawdzić,
zawsze
co dzieje się w danym kraju.
Ale co przyniesie droga, nigdy nie jesteśmy na to przygotowani. Wiecie, co przyniesie los. Ważne, żeby po prostu ruszyć się i chcąc poznawać ten świat, właśnie być odważnym. Tak jak Aśka. Po prostu Asia, jesteś niesamowita.
Malwinko. Jeszcze dodam, że każda podróż, każda, ma w sobie bardzo dużą przestrzeń na improwizację i coś, z czym mi było bardzo, bardzo trudno. Nie mamy na wszystko wpływu. Mimo tego, że miałam oczy naokoło głowy a propos bezpieczeństwa, to był taki margines 20%, na które totalnie nie miałam wpływu. Patrz na przykład ten wypadek, czy inne różne sytuacje niebezpieczne, które nam się wydarzyły.
Chciałbym, żeby trochę też był aspekt praktyczny w naszej rozmowie. Pani Anno, improwizacja, fantazja, ale trzeba się przygotować, rozeznać, jaka jest sytuacja choćby polityczna w danym kraju, jakie są ograniczenia, bo no nie warto tego lekceważyć.
No oczywiście, że nie warto tego lekceważyć. To jakby nikt z podróżników, jeżeli nie ma, nie wiem, jakichś konkretnych założeń albo misji pomocowej, to nie jeździ w takie regiony. To oczywiście.
Tak samo, jeśli ktoś bardziej turystycznie chce się wybrać, posłucha naszej rozmowy i wyruszy jutro, to lepiej się dobrze przygotować.
Jutro jeszcze nie, bo jest festiwal.
Jest festiwal. Pani Janno, emocja, doświadczenie, może taka myśl, która z panią jest cały czas dzięki tej podróży.
Tak, jest taka myśl. Nie wolno odkładać marzeń, dlatego że życie biegnie do przodu, jest bardzo nieprzewidywalne i naprawdę nie wiemy, co jest za zakrętem i to nie są czcze słowa. Sama tego niestety doświadczyłam i doświadczam też w mojej rodzinie. Mam takie doświadczenia, że nie pójście za takim marzeniem w momencie, kiedy jest przestrzeń na realizację, może skutkować tym, że no nigdy się nie wydarzy. Więc nie odkładajcie, tylko łapcie i idźcie, tak żeby potem nie żałować.
Dziś rozpoczyna się 16. edycja Bydgoskiego Festiwalu Podróżnicy. Start o 15:00 w Fabryce Lloyda, przy Fabryce Lloyda, przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Malwino, tak na koniec, to będzie edycja plenerowa, prawda?
Tak, to jest kolejna edycja plenerowa, bo to jest trzecia edycja plenerowa od czasu Fabryki Lloyda, pożaru Fabryki Lloyda. Jesteśmy na zewnątrz, ale słuchajcie, nie martwcie się, bo jest cały teren zadaszony. Pogoda ma nam dopisywać. Kiedy przyjedziecie, zobaczycie, że Fabryka Lloyda jest odbudowana. Oczywiście w środku jeszcze nie, ale miejsce na festiwal w tym miejscu jest idealne. Po prostu mamy czas i miejsce na wszystko. Czyli i na warsztaty, i na stoiska, i na prelekcje, i na spotkania ze znajomymi.
I początek o godzinie 15:00. Program także na naszej stronie, także relacje na naszej antenie, a w audycji od ucha do ucha po godzinie 13:00. Kolejna informacja, także niespodzianka. Nie odkładajcie marzeń, tylko jeśli jest przestrzeń, bo jeśli odłożycie, to coś pięknego może się nie wydarzyć. Mówiła Joanna Nowak, podróżniczka i autorka bloga Somos Dos. Była z nami także Malwina Sypniewska-Picz, organizatorka Bydgoskiego Festiwalu Podróżnicy. Michał Słobodzian, dziękuję bardzo.